Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście. Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Szczepan Sakowicz, dyrektor Kainos Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tych 73% ankietowanych Polaków, o których już mówiłam na wstępie, którzy zrezygnowali z kupna nieruchomości, oni wśród argumentów tej decyzji podawali niepewną sytuację na rynku pracy. Tak 48% podało, 47% zwróciło uwagę na zbyt wysokie ceny, 45% na niewystarczający budżet własny. Prawie co piąty respondent porzucił swoje plany ze względu na utratę pracy lub po prostu na obniżenie dochodów. Badanie zrealizowano w marcu i w kwietniu tego roku. Jak widać, nie ma pospolitego ruszenia Polaków na mieszkania. Z raportu wynika, że dziś własne M kupujemy spokojniej i bardziej świadomie. Zatem dlaczego mieszkania, zwłaszcza na rynku pierwotnym, drożeją, gdy tyle osób się wstrzymało z decyzją? Panów zdaniem. Adam Protasiuk.
No właśnie, to co obserwujemy na rynku, czyli no, niepohamowany wzrost cen nieruchomości, w tym również mieszkań, no jest dla nas pewnie wszystkich zaskoczeniem, bo ponieważ zakładaliśmy raczej, takie scenariusze były pisane, że w związku z pandemią raczej należy oczekiwać tendencji spadkowych. Jest to chyba, mam wrażenie, w dużej mierze spowodowane pewnymi elementami, takimi sygnałami zewnętrznymi, czyli zagrożenie wdrożenia pieniądza elektronicznego, czyli skutków długofalowych pandemii i wszystkich zmian, które są z tym związane, i tak naprawdę ta niepewność, którą wszyscy gdzieś tam czujemy, powoduje to, że te nieruchomości rosną w takim, a nie innym tempie, ponieważ były w społeczeństwie określone zasoby finansowe i te zasoby finansowe nagle w ocenie społeczeństwa no, stały się zagrożone. No i najprostszą formą ich ulokowania, ich zabezpieczenia, zdyskontowania ryzyka jest właśnie lokata w takie dobro trwałe, jakim jest mieszkanie.
Panie prezesie, tak, o tym czytamy, bo to analitycy często nam podsyłają informacje, które media niestety całe przedrukowują, ale tu mamy nowy raport, z którego wynika, że 73% Polaków, którzy planowali zakup, się wstrzymało. No to nie wygląda, żeby to nagle rodacy ruszyli i kupują mieszkania, bo po prostu nie mają takich pieniędzy. No takich oszczędności też nie mieli.
No to jest zawsze kwestia statystyk, bo z drugiej strony ci, którzy mają wolne środki, to kupują po jednym, po dwa, po trzy mieszkania. Instytucje finansowe też inwestują w mieszkania, no, bo w coś muszą inwestować. Wiemy doskonale, że na świecie mamy dzisiaj nadpodaż gotówki. Wszystkie państwa drukowały w pandemii tej gotówki, ile się tylko dało. No i dzisiaj to ma swoje odzwierciedlenie w tym, że fundusze, mając bezpłatny dostęp do kapitału, lokują je w różne instrumenty, w tym również w instrumenty typu mieszkania na wynajem. Przy czym tu też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie dotyczy tylko mieszkań na wynajem, bo obserwujemy bardzo duży ruch na niwie inwestycji w podmioty, czyli następuje koncentracja, wykupywanie podmiotów, koncentracja poszczególnych branż. Czy ta nadpłynność gotówki no, działa szerzej, niż byśmy tego pierwotnie oczekiwali.
Mm-hmm. A jak to widzi pan Szczepan Sakowicz, który też obserwuje rynki na przykład w Irlandii?
Z mojej perspektywy, no właśnie mówiąc o tym artykule, 73% Polaków, którzy planowali, zrezygnowało. Tak naprawdę no, ja zawsze mam problem z taką statystyką, bo ile to było osób? Bo tak szczerze, to ja nie wiem, czy w Polsce wszyscy w którymś momencie albo zawsze planujemy jednak kupienie większego mieszkania. Więc te 27%, które jednak kupiło, jeżeli to był właściwie ten co czwarty Polak, to tak naprawdę 10 milionów ludzi kupiło. Oczywiście przesadzam w tym momencie, ale ja myślę, że to ciągle te osoby, które się zdecydowały na zakup mieszkania, to jest To jest spora liczba. No i faktycznie tak jak tutaj współrozmówca wspomniał, niskie stopy procentowe, inflacja, nikt nie chce teraz trzymać gotówki, tak więc warto inwestować i sporo osób kupuje. Jeżeli chodzi o pani pytanie, wygląda na to, że na całym świecie i w Irlandii, ale też czytałem ostatnio kilka artykułów ze Stanów Zjednoczonych, praktycznie wszędzie ceny, szczególnie w dużych miastach, domy w pobliżu dużych miast, wszędzie ceny rosną i to tak naprawdę są wartości dwucyfrowe.
Ale mówimy o ofertowych czy transakcyjnych?
Mówimy o cenach faktycznych transakcyjnych, które są podawane. I wydaje mi się, że to rozmawialiśmy kilka razy już na antenie, że po prostu jednak praca z domu postawiła nam nowe wymagania i potrzebujemy większej nieruchomości, często innej, inaczej skonfigurowanej i tak naprawdę o wiele więcej spędzamy czasu w domu i to się przekłada. Plus dodatkowo, nie wiem jak to słuchacze odbierają, ale ja mam takie wrażenie, że obecnie gdzie nie pójdziemy, to nigdy rzeczy nie kosztują mniej niż przed pandemią i ta inflacja to widać tak naprawdę na co dzień. Też czytałem artykuły, że drożają surowce, tak więc podaż nowych domów, mieszkań na pewno nie jest większa, bo wszystko i kosztuje więcej i trwa dłużej. Tak więc to się wszystko jakby te trendy się składają ze sobą, co sprawia, że ceny idą do góry.
Mm-hmm. No dobrze, ale rynek mieszkań to rynek takich naczyń połączonych. Spadał najem, spadki cen na rynku wtórnym, to też ta informacja się nie przebija za bardzo, a w Warszawie spadły ceny i tu mam na myśli ceny transakcyjne najbardziej od 8 lat. Jest znacznie więcej nowych mieszkań na rynku, znacznie więcej deweloperzy mają pozwoleń na budowę, znacznie więcej budują. No logicznie analizując, nie ma powodu do wzrostów tak wysokich i tak gwałtownych.
No właśnie są, bo wiemy to, co powiedział przedmówca, tak, czyli koszty wytworzenia tego mieszkania rosną horrendalnie, jeżeli mamy do czynienia ze 100% wzrostem cen stali, brakiem dostępu do styropianu, drewno również tutaj drożeje w zatrważającym tempie.
Czyli, ale co się stało takiego, że to nagle zaczęło wszystkiego brakować? Mieliśmy nadpodaż i nagle nie ma?
To jest kwestia koszyka inflacyjnego, tak? Bo jeżeli GUS nam mówi, że mamy 4,5% inflacji, no to jest kwestia koszyka, który na to się składa. Natomiast w realnym obrocie gospodarczym ta inflacja, tak jak my ją obserwujemy, jest gdzieś na poziomie 15-20%, więc to nie jest sytuacja normalna. W związku z tym ta inflacja powoduje, znaczy generuje nam te wzrosty cen materiałów. Oczywiście przy takich sytuacjach zawsze mamy do czynienia z pewnego rodzaju zjawiskiem spekulacji i tworzenia cen w sposób sztuczny. Tak chyba mam wrażenie trochę było ze stalą, bo dzisiaj stal już trochę, ceny stali trochę spadły, ale to nie zmienia faktu, że musimy się pogodzić z tym, że ceny mieszkań będą rosły, a w związku z tym ci, którzy myślą o lokacie kapitału, no to dzisiaj to jest atrakcyjna forma zabezpieczenia spadku wartości posiadanych przez nas pieniędzy.
Oj, żebyśmy się nie zdziwili w pewnym momencie. Teraz nowa sytuacja się pojawiła na naszym rynku mieszkaniowym, bo do akcji wkroczyły zagraniczne fundusze. Jeden z funduszy ostatnio zakupił na polskim rynku 2,5 tysiąca mieszkań. One będą przeznaczane na wynajem. Jak to wpłynie, jak działalność tych funduszy, panów zdaniem, zmieni rynek mieszkaniowy w Polsce, rynek najmu?
Z mojego punktu widzenia to jest coś takiego, że jakby rozumiem strategię tych funduszy, bo dane, do których mamy dostęp, na przykład jeżeli chodzi o procent Polaków, którzy wynajmują, w tym momencie to jest tylko 30%, gdzie za naszą zachodnią granicą około 60% Niemców wynajmuje. Tak więc wygląda na to i to jest dosyć powszechne właśnie w tych zachodnich demokracjach, że więcej osób wynajmuje mieszkania. Ja myślę, że to będzie się coraz bardziej nasilało. Kiedyś czytałem ciekawą książkę właśnie o Stanach, gdzie jeden z inwestorów opowiadał, że Wynajmowanie dwóch, trzech mieszkań to jest duży problem, żeby znaleźć ludzi, którzy tym będą zarządzali i żeby jakiś zysk wyrobić, ale wynajmowanie już osiedla mieszkaniowego, gdzie jest 200 czy 300 mieszkań, to wtedy można sobie pozwolić na zatrudnienie odpowiedniej kadry zarządzającej, zapłacić im odpowiednie pieniądze, żeby to fajnie funkcjonowało. Tak więc ja myślę, że to jest trend, który w Polsce będzie się nasilał. A już taką ostatnią historią, którą opowiem, to coraz więcej, na pewno większość nas obserwuje, cudzoziemców, Ukraińców, którzy pracują w Polsce, którzy wynajmują, którzy próbują kupować. I na przykład ostatnio historię słyszałem, że jak trudno ci ludzie mają z zakupem mieszkania, bo nie dość, że mają formalności kredytowe w banku, kupienie mieszkania i tak dalej, pozwolenia na pracę do tego się jeszcze dodaje. Ale na przykład w takim naszym Trójmieście dowiedziałem się, że cudzoziemcy, gdy kupują mieszkanie, muszą indywidualnie pytać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o pozwolenie, gdyż jest to strefa przygraniczna. Tak więc ja myślę, że wiele z tych osób, którzy zadomowili się w Polsce i pracują, po prostu przeszkody w kupnie nowego mieszkania są tak duże, że ci ludzie są zmuszeni do wynajmowania. Tak więc w mojej opinii ten rynek wynajmu będzie tylko rosnął i na pewno fundusze to już zwietrzyły i ku temu robią inwestycje.
Mm-hmm. Ale jak to wpłynie na ceny najmu, jak to wpłynie na zwykłego Kowalskiego, który ma na przykład tam dwa mieszkania, które komuś wynajmuje, jak to właśnie będzie z cenami, jak to będzie ze standardem tych mieszkań?
Potencjalnie można by powiedzieć, że jeżeli wejdzie fundusz, który będzie wynajmował całe osiedla, to będzie miał efekt skali, tak więc koszty funkcjonowania takiego funduszu powinny być niższe niż kogoś, kto wynajmuje dwa mieszkania. No, ale
chyba, że będzie monopolistą.
No na pewno.
Adam Protasiuk?
Mi się wydaje, przede wszystkim trzeba jeszcze tutaj uwzględnić jeden czynnik taki, z którym mamy do czynienia, czyli tendencja globalna do tego, ażeby przedsiębiorcy, ale też i właśnie społeczeństwo korzystało z wszelakich dóbr w formie najmu, w formie dzierżawy, a niekoniecznie poprzez zakup. To, co było przedmiotem dyskusji na ostatnim spotkaniu w Davos, bardzo silnie wybrzmiało i taka jest dzisiaj tendencja, że instytucje finansowe bardzo widzą dla siebie przestrzeń właśnie w obszarze najmu różnego rodzaju dóbr, w tym również mieszkań, więc ta tendencja będzie się moim zdaniem jeszcze bardziej niestety, ale rozwijała. Dla mieszkańców, dla społeczeństwa wcale nie musi być to pogorszenie sytuacji, ponieważ tak jak to przedmówca powiedział, raczej należałoby oczekiwać obniżenia kosztów najmu, ale też promocje z tym związane, marketing powinno spowodować, żeby przełamać tą barierę i tą sytuację, gdzie Polska trochę odstaje od krajów europejskich, jeżeli chodzi o najem. U nas jest ciążenie cały czas do zakupu własnego mieszkania, co potem utrudnia nam zmianę zamieszkania, zmianę miejsca pracy i tak dalej. Więc to wcale nie musi być złe zjawisko ostatecznie.
Mm-hmm. Aczkolwiek też ostatnio podaje się przykłady z Berlina, gdzie kilka funduszy, kilka firm ma wykupionych 220 tysięcy mieszkań. No i one dyktują ceny. Te ceny są bardzo wysokie. Właśnie wynajmu były dostępne, a w pewnym momencie, jak już doszło do tej koncentracji, no to wiadomo, monopolista może więcej i może więcej żądać. I teraz tam rusza procedura wywłaszczenia ich tych funduszy za niewielkim odszkodowaniem, tam zdaje się w jesienią to wszystko ma ruszyć. Co zrobić, czy powinny się u nas jakieś przepisy pojawić, które nie pozwolą doprowadzić do takiej koncentracji, bo my od lat mówimy i to jest prawda, że w Polsce rynek najmu nie jest uregulowany. W sumie to my mamy wolną amerykankę i przydałoby się tych mieszkań takich instytucjonalnych właśnie na wynajem, ale pod warunkiem, że będzie konkurencja, a nie koncentracja.
No to jest problem przede wszystkim, że to pustoszenie, bo z tym mamy do czynienia, występuje w centrach dużych aglomeracji, bo to nie tylko Niemcy, ale Hiszpanie też już walczą z tym problemem. To wszystko jest związane właśnie z uregulowaniami i dobrze by było właśnie, gdyby nasze aglomeracje, obserwując te właśnie negatywne tendencje już dzisiaj, bo to zawsze jest łatwiej na bieżąco reagować niż cofać się i poprawiać sytuację, która już zaistniała. Natomiast no, póki co raczej, jeżeli chodzi o włodarzów miasta, nie widzimy takiego przekonania, że należy się tym zająć. No Sopot jest takim u nas takim przykładem, gdzie mnóstwo nieruchomości jest przedmiotem inwestycji kapitałowych, w związku z tym ilość mieszkańców radykalnie spada. I to też generuje negatywne skutki dla takiej tkanki miejskiej, jakie jest miasto.
Przy okazji, proszę panów, coraz głośniej mówi się o podatku katastralnym, czyli dla właścicieli nieruchomości. On obowiązuje w różnych formach w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej. Panów zdaniem za i przeciw, jeśli za, to dla kogo i w jakiej formie?
Myślę, że ten podatek jest czymś takim, co nie wiem, czy większość osób, czy wiele osób się sobie zdaje sprawę, co on oznacza. Faktycznie on funkcjonuje w każdym innym, znaczy w większości krajów europejskich. Różne wartości, czy od 0,3% wartości nieruchomości, czy nawet do 2%, ale tak naprawdę, jeżeli sobie wyobrazimy, że ktoś ma mieszkanie, powiedzmy 40-50 metrów w centrum większego miasta, które jest warte 500 000 zł, to jeżeli ten podatek jest 1%, to będziemy płacić rocznie 5 000 zł tak naprawdę zawsze od tego, czy tam mieszkamy, czy mamy emeryturę 800 zł.
I jeśli wprowadzimy, czy inną pensję. Że wejdę w słowo, jeśli wprowadzimy taką zasadę, że będzie to powszechny podatek, ale są pomysły, żeby był od trzeciego, czwartego i piątego mieszkania, wiedząc, że...
Faktycznie, no, to jest taki podatek, który na pewno trzeba ostrożnie wprowadzać i zrobić to w taki sposób, żeby też tutaj z polską kreatywnością on się zderzy, bo gdy ktoś ma więcej 3-4 mieszkania i taki podatek wejdzie, że będzie musiał 5-10 tysięcy ktoś płacić rocznie za trzecie czy czwarte mieszkanie, to na pewno znajdzie wujka, ciocię czy kogoś innego, kto chętnie na siebie weźmie to mieszkanie. Tak więc na pewno z tego punktu widzenia to będzie trudne dla wielu osób. Oczywiście zależnie jak zostanie wprowadzone, też jak zostanie prawo sformułowane, jak może, nie wiem, digitalizacja czy cyfryzacja zostanie użyta, żeby to łatwiej funkcjonowało. Z drugiej strony, jeżeli rozmawiamy o niższej podaży mieszkań, o tym, że brakuje tych mieszkań, że ceny rosną, to jest dobre, dlatego że jeżeli ktoś kupi mieszkanie, które stoi puste, i tak naprawdę spekulacyjnie czeka na lepsze czasy, a tak naprawdę blokuje, powiedzmy, kawałek miejsca na ziemi, to jest jednak pewnego rodzaju bodziec, żeby coś z tym mieszkaniem zrobić, czy sprzedać, czy wynająć, żeby ono na siebie zarabiało, a nie stało puste.
No to jest kwestia w tym momencie, czy traktujemy mieszkanie jako źródło inwestycji kapitałowej, czy też jako dobro społeczne, które ma świadczyć określoną funkcjonalność dla społeczeństwa. No i tutaj doświadczenia są różne, natomiast no ja chciałem zwrócić uwagę, że podatek od nieruchomości funkcjonuje u nas, więc jest to mnożenie kolejnych bytów podatkowych i zawsze wiemy, jak u nas te podatki później są wdrażane, zawsze są później interpretacje do interpretacji i do interpretacji. Ja tutaj niestety jestem mocnym pesymistą co do tego, że uda nam się ten podatek, który no, może należałoby wprowadzić, wprowadzony zostanie w takiej formie, która będzie uwzględniała te wszystkie czynniki i ryzyka, które są w tym związane. I tutaj jestem niestety pesymistą, stąd też, jeżeli ja miałbym decydować, to będę przeciwny.
A to ja powiem, że zdecydowanie za, ale żeby to był taki podatek, który obejmie osoby, które zarabiają na tych mieszkaniach, właśnie zarabiają na wynajmie i wtedy uporządkuje się kilka spraw. Nie opodatkowanie mieszkań, w którym się żyje, czyli nie pierwsze własne, nie to mieszkanie, w którym mieszkają nasze dorosłe dzieci, ale kolejne nieruchomości, które mamy. Zmieniamy temat. Social media w pracy. Prawie 2/3 Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z mediów społecznościowych w godzinach pracy. Tak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl, na który powołuje się Interia. No i teraz okazuje się, że social media stają się coraz ważniejszym narzędziem realizacji obowiązków zawodowych, ale aż 1/3 badanych przyznaje, że ich przełożeni nie zgadzają się na korzystanie z mediów społecznościowych przez pracowników. No i teraz, kiedy ten zakaz jest uzasadniony, a kiedy nie? Bo troszkę czasy nam się zmieniają i jest to kolejny kanał ważny informacji.
Jak najbardziej. Tak naprawdę z mojej perspektywy to już się zaczyna zacierać. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy na social media, czy jesteśmy osobą prywatną, czy jednak trochę reprezentujemy jakby swoją firmę, a nawet często z perspektywy nawet mojej firmy zachęcamy naszych pracowników, żeby nie wiem, lajkowali posty związane właśnie tutaj z działalnością Keynosa. Tak naprawdę zachęcamy pracowników, żeby rozmawiali ze swoimi znajomymi, polecali ich do pracy, bo można zarobić 3000 funtów za polecenie, które skończyło się umową o pracę z kimś. Tak więc tak naprawdę te zakazywanie to zawsze nie było zgodne na przykład z polityką naszej firmy, bo mieliśmy taką, to się nazywa fair usage policy, że można używać to, gdy to nie zakłóca, gdy to jest fair, gdy to nie zakłóca naszej pracy. Tak więc ja myślę, że próba zakazywania tego tomrzonka, nawet w drugą stronę, jeżeli ktoś jest dobry na social media, jeżeli potrafi fajnie dyskutować, fajnie wchodzić w interakcje, stworzyliśmy na przykład kilka zasad, jak się tam właśnie zachowywać i jak reprezentować firmę fajnie, tak więc to jest kolejna umiejętność, która jest ważna.
I takie zasady są potrzebne. Jedno zdanie, pan Protasiuk, jedno zdanie, bardzo proszę.
No jestem zaskoczony, że to tylko jest raz w tygodniu. Ja raczej zakładałem, że ta częstotliwość korzystania z social mediów jest zdecydowanie większa przez pracowników.
Ale za czy przeciw w firmie?
Za, oczywiście za.
Bardzo państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Szczepan Sakowicz, dyrektor Keynos Polska. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Zdrowia życzę.